Rozdział 46. Trys szybował szerokim łukiem w nadziei, że zobaczy, jak przebiega bitwa. Nie mając bezpośredniego celu, czarnego ptaka do walki ani niczego innego, co mogłoby zająć jego uwagę, nagle zdał sobie sprawę z tego, jak bardzo jest zmęczony. Bolały go wszystkie mięśnie. Zauważył, że krwawi z kilku skaleczeń i zadrapań, choć nie pamiętał, skąd się wzięły. Za nim leciała połowa jego skrzydła. Popatrzył na nich krytycznie, zauważając rany i oznaki zmęczenia. Tysi krwawiła z głębokiego rozcięcia, które go niepokoiło. Reszta wydawała się sprawna. Rozejrzał się, sprawdzając, jak przebiega walka w powietrzu. Liczba czarnych ptaków wyraźnie się zmniejszyła, co dało mu ponurą satysfakcję. Ale i liczba sije spadła, mniej więcej o połowę. Niektórzy odlecieli, by uzupełnić zapasy strzałek, ale nie większość. Ogarnął go smutek. Duża część z tych brakujących nie żyła. Ludzie, których znał, ludzie, których lubił, ich strata bolała i wszystko teraz wydawało się takie głupie. Czemu się zgodziliśmy tu przybyć? Dlaczego podpisaliśmy traktat? Mogliśmy zostać w domu, oddać południowe tereny osadnikom, wycofać się na najwyższe szczyty i głodować, westchnął. Walczymy, ponieważ Cyrklianie byli lepszym sojusznikiem w chwili, kiedy straciliśmy nadzieję, że światowe wydarzenia na nas nie wpłyną. Lepiej w nich uczestniczyć i ponosić konsekwencje, niż nie uczestniczyć, a konsekwencje ponosić i tak. Triumfalny krzyk kazał mu spojrzeć w dół. Zobaczył, jak skrzydło Sije wzbija się w górę, wystrzeliwszy w nieprzyjaciela ulewę zatrutych strzałek i bełtów. Dowódcą, jak zauważył, był Sreil. Pamiętał, że Drilli jest w jego skrzydle, więc poszukał jej wzrokiem. Leciała blisko czoła i uśmiechała się groźnie. Ogarnęła go ulga i wdzięczność losowi. Sam jej widok poprawił mu nastrój. Żyła. Ja też, pomyślał. A póki żyję, będę walczył. Ocenił rzędy bełtów i strzałek umocowanych do uprzęży. Została mniej więcej trzecia część zapasu. Wykorzysta je, a potem zabierze skrzydło do obozu po więcej. Obejrzał się na towarzyszy i dał sygnał, by lecieli za nim. A potem zanurkował ku szeregom nieprzyjaciół. Nauczył się z postawy i ruchów ziemiochodzących odczytywać, na co skierowana jest ich uwaga. Blade twarze Pentadrian łatwo było zobaczyć na tle ich czarnych szat, zwłaszcza kiedy patrzyli w górę. Skierował się do grupy wpatrującej się w skupieniu w jedną z czarownic. I nagle wszystkie twarze równocześnie zwróciły się w stronę Trysa. Zauważył ręce wyciągnięte w tych samych pozycjach i trzymające łuki. Gwiznął ostrzegawczo i skręcił w lewo. Świst strzał rozległ się przerażająco blisko. Coś zadrapało mu szczękę. Zatoczył łuk, czując mocne bicie serca. Czyli nauczyli się na nas uważać, myślał, i udawać, że nie widzą, dopóki nie znajdziemy się blisko. Sprytnie. Spojrzał w dół i z przerażeniem zobaczył, jak nisko się znalazł. Na szczęście mężczyźni i kobiety w dole stali odwróceni do niego plecami, patrząc na coś przed sobą. Uniósł wzrok i poczuł, że serce mu zamiera. Czarna czarownica. Miał właśnie przelecieć nad nią w obszar magicznego starcia. Skręcił ciało i gorączkowo machając skrzydłami, zdołał zawrócić w locie i zyskać nieco wysokości. Dopiero wtedy sobie uświadomił, że jest sam. Rozejrzał się nerwowo, zapominając o możliwych łucznikach w dole. Gdzie jego skrzydło? Czy skręcili w drugą stronę, by uciec strzelcom? A może... czy oni... Spojrzał w dół i zobaczył na ziemi poskręcane skrzydlate ciała. Wszystkie, prócz jednego, leżały nieruchomo. Tysi z trudem próbowała się odczołgać dalej od nadchodzących Pentadrian. Strzała sterczała jej z uda. Kilku ludzi podeszło do niej i zaczęło ją kopać. Wściekłość zapłonęła w duszy Trysa. Nie zważając na zagrożenie, poleciał wprost na napastników. Skoncentrował się na ich plecach. Kiedy tylko znaleźli się w zasięgu, posłał dwie strzałki. Dwaj pentadrianie upadli. Trys zobaczył, że pozostali odwracają się w jego stronę, więc skręcił szybko. Kiedy się obejrzał, Tysi leżała nieruchomo, a plama krwi rozlewała się szybko z rany na piersi. Łzy przesłoniły mu wzrok. Zamrugał szybko, zmienił kierunek lotu i zobaczył, że znowu leci w stronę czarnej czarownicy. Zaczął zawracać, ale się powstrzymał. Nawet kiedy wyrównał lot i wymierzył, wiedział, że robi coś absolutnie bezsensownego. Jednak nie dał sobie czasu do namysłu. Strzałki pomknęły od jego uprzęży. Widział, jak pędzą przez powietrze. Spodziewał się, że zaraz się odbiją od magicznej tarczy. Ale one wbiły się w plecy czarownicy. Po niedowierzaniu ogarnął go zachwyt. Świsnął radośnie, gdy kobieta straciła równowagę. Zatoczył krąg i obejrzał się jeszcze. Patrzyła na niego. I kiedy jej dłoń się poruszyła, serce w nim zamarło. Coś go trafiło. Cios wycisnął mu z płuc powietrze. Świat przesunął się obok, szybciej niż kiedykolwiek udało mu się lecieć, a potem coś jeszcze uderzyło go w plecy. Ziemia. Usłyszał trzask i niemal stracił przytomność z bólu, który rozerwał mu ciało. Co ja takiego zrobiłem? Myślał, leżąc tam i z trudem łapiąc oddech. Coś naprawdę, ale to naprawdę głupiego, odpowiedział sobie. Ale ją zabiłem. Otrułem czarną czarownicę. Teraz już wygramy. Muszę to zobaczyć. Otworzył oczy. Podniesienie głowy rozpaliło iskry bólu w plecach, a to, co zobaczył, wzbudziło mdłości. Nogi leżały zgięte w miejscach, gdzie nie powinny. To musi boleć, myślał. Ale ja niczego nie czuję. Niczego poniżej pasa. Wiedział, że jest ciężko ranny, prawdopodobnie umierający, lecz nie do końca potrafił w to uwierzyć. Mężczyźni i kobiety w czarnych szatach pochylali się nad nim. Wyglądali na rozgniewanych. Uśmiechnął się. Zabiłem waszą przywódczynię. Jeden coś powiedział. Pozostali wzruszyli ramionami i pokiwali głowami, a potem odeszli. Zaciskając zęby, Trys znowu uniósł głowę. Za czarno odzianymi postaciami widział czarownicę. I widział, jak sięga za plecy i wyciąga jedną strzałkę, potem drugą, i odrzuca je na bok. Trucizna powinna już na nią działać, a tymczasem na nowo włączyła się do bitwy. Gdyby potrafił ruszyć szczęką, pewnie by zaklął, ale tylko zamknął oczy i opuścił głowę. Drilli będzie na mnie wściekła. Pozwolił, by ogarnęła go ciemność. Przez cały dzień biali przesuwali się wolno w stronę środka doliny, ciągle szukając świeżych źródeł magii. Czarni czarownicy także postępowali krok za krokiem. Armie między nimi stawały się coraz mniejsze, jakby ustępowały przed tym powolnym, nieustającym marszem. Auraja widziała już twarze przeciwników. Ruch naprzód oznaczał, że musi przestępować albo omijać zabitych i rannych. Łącze z innymi białymi pozwalało koncentrować myśli na walce, ale gdzieś w głębi umysłu wyczuwała rosnące napięcie. Zaczynała bać się przerwania tego łącza i chwili, gdy nic już nie będzie jej osłaniać przed ponurą i straszną rzeczywistością dookoła. Być może nie będzie musiała jej znosić zbyt długo. Wiedziała, że cyrklianie przegrywają. Wiedziała, że worny zabiły zbyt wielu kapłanów i kapłanek i że to w końcu przechyla na stronę pentadrian dotychczasową równowagę magicznej mocy. Wiedziała, że zbyt mało Sije lata pod niebem. Bezsilność Jurana zniechęcała wszystkich. Trzymał się jeszcze nadziei, że przeciwnik popełni błąd. Jeden błąd, który da się wykorzystać. Kiedy nastąpił, jego źródło było tak nieoczekiwane, że z początku nic nie zauważyli. Potężniejsza czarownica osłabła. Juran natychmiast skierował atak na słabszego z pentadriańskich czarowników, w nadziei, że towarzysze nie zdążą go osłonić. Czarownik obronił się, ale odkrył swoich ludzi. Z ulgą i poczuciem triumfu Auraya zobaczyła, jak padają nieprzyjaciele. I wtedy z nieba posypały się ciała. Jęknęła ze zgrozy. Nieprzyjaciel poświęcał swoich, by zaoszczędzić dość magii i uderzyć w Siye. Ale dlaczego Siye? Teraz nie stanowili już wielkiego zagrożenia. Spostrzegła, że pentadriański przywódca patrzy w górę. To on kierował atakiem. Zerknął na nią i uśmiechnął się pogardliwie, a w niej wezbrała nienawiść. On nadal wierzy, że Auraya nie skorzysta z okazji, bo będzie chciała bronić Siye, stwierdził Juran. Ja ich osłonię, Aurajo. Ty uderz w przywódcę. Zacisnęła zęby i przyciągnęła do siebie magię szybciej niż kiedykolwiek. Nadpływała, chyża i mocna. Czuła ją wokół siebie. Czuła, jak reaguje na jej wolę, na jej gniew, jak gromadzi się i wzbiera. Zamknęła oczy, pochłonięta tą świadomością. Zrozumiała, że wrażenie magii wokół jest zbliżone do poczucia własnej pozycji w relacji do świata. Teraz, Aurajo! Myślowy okrzyk Jurana szarpnięciem przeciągnął ją z powrotem do realnego świata. Otworzyła oczy i pchnęła zebraną moc w przywódcę Pentadrian. Zarozumiała mina czarownika zniknęła. Czuła, jak rozsypuje się jego osłona. Poleciał do tyłu, przewracając ludzi za sobą. Auraya czekała, aż się podniesie. Czekała na kolejne instrukcje Jurana. Powoli uświadamiała sobie zdumienie białych i zmniejszoną siłę obrony nieprzyjaciela. Pentadrianie otoczyli przywódcę. Podniosły się krzyki. Mówią, że nie żyje, stwierdziła Diara. Kuar nie żyje. Auraya patrzyła z niedowierzaniem na białych. Nie wierzę. Na pewno jest nieprzytomny. Myślą tylko, że zginą. Próbuje nas oszukać, żebyśmy zdjęli osłony. Nie, Aurajo, odezwał się Rian. Nie sądzę, by ktokolwiek mógł przeżyć takie uderzenie. Ale popełnił błąd, na jaki liczyliśmy, uznał Juran. W jego głosie brzmiały triumfalne tony. Nie przewidział tak potężnego ataku i nie przekierował całej swej mocy na obronę. Być może osłaniał coś innego, coś, o czym nie wiedzieliśmy. Wygraliśmy! Zawołała Majre. Ale jej uśmiech szybko zniknął. I co teraz zrobimy? Zabijemy ich, odparł Rian. Jeśli nie, to zawsze będą dla nas zagrożeniem. Rian ma rację, zgodził się Juran. Nie mamy wyboru. Ale nie ma potrzeby zabijania kogokolwiek oprócz przywódców. Reszcie możemy darować życie. O ile się poddadzą, dodała Diara. Auraya poczuła, jak Juran i inni zbierają magię. Zrobiła to samo. Nie! Głos zahuczał jej w myślach. Zszokowana niemal opuściła tarczę ochronną. Haja! Zawołał Juran. Tak, to ja. Nie zabijajcie wrogich przywódców. Jeśli to zrobicie, inni zajmą ich miejsce. Teraz już znacie tych ludzi, wiecie, jak walczą. Oni wiedzą, że jesteście od nich silniejsi. Puśćcie ich. Tak się stanie, zapewnił Juran. Auraya wyczuwała u niego zaskoczenie i ulgę. Gdy poczucie boskiej obecności się rozwiało, Juran odwrócił się i zmierzył wzrokiem wrogich czarowników. Cała czwórka stała nieruchomo. Nie próbowali już atakować. Pójdziemy im na spotkanie, postanowił Juran. Kiedy szli między żyjącymi jeszcze żołnierzami cyrkliańskiej armii, pole bitwy zwolna ogarniał spokój. Przerwano walki i obie strony odstąpiły. Czwórka pentadriańskich czarowników zbliżyła się do siebie. Auraya uświadomiła sobie, że słyszy nowy dźwięk, krzyki i wołania. Obejrzała się w obawie, że to nowy atak, i zrozumiała, że to wiwatują cyrklianie.